Kiedy czytamy listy, to bardzo ważne jest wiedzieć, kto do kogo pisze i jaka jest między nimi relacja. Inaczej zrozumiemy, kocham cię, tęsknię za tobą, kiedy będziemy mieć świadomość, że jest to wysłany list męża do żony, a inaczej będziemy rozumieć te słowa jak syna do matki. Tak? Inaczej te słowa będziemy rozumieć, jak będzie to dziecko pisało do rodzica. To są ważne rzeczy, żeby rozumieć, kto do kogo pisze. I większość listów napisał Paweł, i my wiemy, kto to był Paweł. Napisał do kościołów, tak? Jedne założył, inne nie. Natomiast ważne jest też, jaka w tym momencie pisania listu była relacja między nimi. I jak czytacie te listy, to wszędzie zauważycie, że Paweł pisze dosyć standardowy, klasyczny, niemalże kopiuj wklej. W każdym liście zaczyna się Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa. Paweł z woli Boga, wybrany apostoł Boży do kościoła. Paweł, apostoł Boży, Paweł, apostoł Boży. I tylko do listu, w liście do Filipian czytamy Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa. To jest ten jeden, jedyny list, gdzie Paweł nie pisze z poziomu autorytetu, tylko pisze z poziomu sługi. Bo relacja ich wówczas była inna. Był to kościół bardzo z tradycjami już ugruntowany, dojrzały, duży kościół jak na tamte czasy, który przeżywał swoje wewnętrzne problemy i też mieli odpowiedni stosunek do Pawła. Wszak wsparli go wcześniej, ale tu Paweł nie mógł widocznie napisać apostoł Boży Paweł do was, tylko napisał totalnie z innej perspektywy słudzy Chrystusa Jezusa, Paweł i Tymoteusz. I w tym oto liście, czemu o tym mówię, Paweł pisze, to był kościół, który przychodził różne problemy, mieli problemy z doktrynami, z herezjami, z różnymi rzeczami. I Paweł pisze do nich tak, w drugim rozdziale, 19 werset, a mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce poślę do was Tymoteusza. Chciałbym, by mi przyniósł od was jakieś pocieszające wieści. Nie mam nikogo, kto by myślał podobnie jak on, kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. Wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, nie spraw Chrystusa Jezusa. Znacie jego historię, że niczym dziecku ojcu służył on razem ze mną przy głoszeniu dobrej nowiny. Właśnie jego mam nadzieję posłać, gdy się dowiem, jak będą moje dalsze losy. Czyli pisze o Tymoteuszu, popatrzcie, nie mam nikogo innego takiego, kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. I pisze to do kościoła, który kłóci się ze sobą, bo ich tam potem wzywa do jednomyślności we łzach i trudach. Kościół, który przeżywa trudności doktrynalne, pisze, nie mam drugiego takiego, który by się tak rzetelnie wami zajął i jednocześnie nikogo takiego, kto by miał na uwadze sprawy tylko Jezusa Chrystusa, a nie tak jak każdy, już w tamtych czasach też mieli problem z zajętością czasu, zajmuje się tylko swoimi sprawami. I byłoby wszystko może dobre, tylko popatrzcie, że ten Tymoteusz wtedy jest jeszcze nawet przed trzydziestką. Co w ich kulturze, dopiero mając te lat 30, można było w synagodze przemawiać. Czyli on jeszcze nie był nawet ich kulturowo jakby no, kandydatem do rozmowy jakiejkolwiek. Sam Paweł, dużo starszy, pisał w ogóle z innego poziomu, a jednak mimo wszystko napisał o nim, nie mam drugiego takiego. I miał to zaufanie, że go tam jak wyślę, to wszystko będzie dobrze. I to mnie zaciekawiło. Muszę przyznać, że rozpocząłem zostałem detektywem i zacząłem sprawdzać, co takiego było w tym chłopaku. Co takiego było w tym młodym chłopaku, że Paweł tak o nim pisał. Myślałem sobie, chciałem być jak ten Tymoteusz. Więc zacząłem trochę badać i czytać, i sprawdzać, i czytać listy do Tymoteusza i wzmianki o Tymoteuszu w tym kontekście, co takiego zaszło między tymi dwoma facetami, że mieli taką relację, taką więź i taką zaufanie jeden do drugiego, że mógł o nim napisać, mimo że wiedział, że Tymoteusz nie pojedzie tam i nie będzie miał komfortowych warunków do pracy, że wszyscy będą się go słuchać i tak dalej, tylko że będzie musiał to zaufanie też tam zdobyć. I w tym śledztwie zrozumiałem tak, myślę, w dużej mierze o co tak naprawdę w tak zwanym uczniostwie chodzi. I trzeba się przyjrzeć, ponieważ połączenie tych dwóch panów to jest to jest połączenie dwóch różnych światów. To są dwa światy, dwa temperamenty, dwa totalne dzieciństwa. Wszystko jest inne, a jednak Bóg to tak pięknie zrobił, że takie piękne dzieło z tego powstało. Więc popatrzmy na, jeszcze wracając do tego wątku, kto do kogo pisze. Bo znowuż listy Pawła do Tymoteusza też mają wzmianki, że to nie była typowa relacja typu szef i pracownik, czy jakiś tam usługujący, tylko pisze do niego tak, Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, klasyczny Paweł, tak? Z rozkazu Boga, naszego Zbawcy i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei, do Tymoteusza, prawowitego syna w wierze, niech łaska, miłosierdzie i pokój, którym źródłem jest Bóg oraz nasz Pan Chrystus Jezus będą Twoim udziałem. I później pisze do niego, że we łzach wspominam nasze modlitwy, nasz czas rozstania. Mówi, mój synu prawowity, mój synu umiłowany. Zacząłem się zastanawiać, jaki facet do drugiego faceta tak pisze. Jak to się stało, że jest taki poziom emocji między nimi, gdzie raczej czytamy Pawła jako twardego zawodnika. I to też czytając listę do Tymoteusza, spójrzcie w tym kontekście, że między nimi było coś więcej niż tylko koledzy z kościoła. Między nimi było coś więcej niż tylko właśnie mistrz, uczeń. Było coś, co było na poziomie serca, coś, co dzisiaj jest tak rzadko spotykane. I wtedy już było. Paweł też pisał, że wielu macie nauczycieli, ale mało macie ojców. Już wtedy ludzie woleli słuchać nauczań i uczyć się tak jakby zaocznie, na podstawie nauczania, niż mieć taką relację, z której można czerpać. Już wtedy był jakiś wybór, można było być Pawłowym, Apollosowym, Kefasowym i tak dalej. Już wtedy stronnictwa powstawały, kto z jakiej doktryny jest, kto spod jakiego mistrza przyszedł i już woleli czytać po prostu nauczania. A Paweł mówi, a potrzeba wam ojców. I taka relacja tutaj była. I zastanawiałem się, jak to się w ogóle stało, że jest to możliwe do stworzenia się. Jakie okoliczności musiały towarzyszyć, że coś takiego silnego między nimi i pięknego zaszło. Więc weźmy, sprawdźmy trochę detektywistycznie, co wiemy o Tymoteuszu. Więc z pism wiemy, że miał ojca Greka i matkę i babkę Żydówkę. Nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy one były nawrócone i on od młodu słuchał jakby ich jako nawróconych kobiet, czy dopiero jak Paweł, apostoł, przyszedł w pierwszej misji, to jest opisane w Dziejach Apostolskich, przyjechał do nich i zrobił pierwszą ewangelizację i one się dopiero na przykład wtedy nawróciły. Tego nie wiemy. Wiemy, że na drugiej wizycie misyjnej po 2-3 latach Tymoteusz był już uczniem, o którym dobrze mówiono i dano dobre świadectwo. Paweł pisze do Tymoteusza, że wiarę odziedziczyłeś po matce i po babce i pilnuj tej wiary, którą od nich odziedziczyłeś. Wiemy, że ojca miał Greka i w takiej rodzinie się wychowywał. I to jest ciekawe, że nie jest napisane, że zacząłem myśleć, że odziedziczyłeś wiarę po ojcu, matce i babce. Tak? Gdyby ojciec uczestniczył w tym chrześcijańskim aspekcie życia Tymoteusza, to na pewno Paweł by to wspomniał. Zwłaszcza, że wspomniał o kobietach, co też w tamtej kulturze nie było takie oczywiste. Myślę, że znając jego naturę, wolałby wspomnieć po prostu o tym, że odziedziczyłeś po ojcu swoim. Ale on sam, Paweł, pisze do niego, jakby był jego ojcem. Więc co takiego zaszło w tej rodzinie, zacząłem się zastanawiać, że ten tata jest pomijany. Więc pierwsza myśl, może nie żyje. Więc mogło się zdarzyć, że tata Tymoteusza nie żył. I to musiało wpłynąć jakoś na tego chłopaka. Druga wersja, że jeśli żył, to raczej można założyć, że nie był nawrócony. Więc jeśli nie był nawrócony, to ten chłopak żył w takim rozdarciu pomiędzy chęcią, żeby ojciec na niego zwrócił uwagę, no ale jednak widział, że ta wiara matki i babki jest silniejsza, sensowniejsza. Widział też te rzeczy, które Paweł czynił, cuda tam się działy w tych okolicznościach tej pierwszej ewangelizacji. Więc jego serce poszło za tym, nie za tym, co jego tata. Więc to też dla młodego chłopaka mógł być trudny wybór. Kiedy pierwszy raz się spotykają, Tymoteusz ma 12-13 lat. I Paweł go bierze. Na drugą podróż, w drugiej podróży misyjnej bierze go ze sobą, właśnie około 14-letniego chłopaka. I zastanawiałem się, co za ojciec puszcza dziecko z jakimś facetem z brodą, nie wiadomo gdzie i na co, którego jeszcze próbują zabić, bo tam Pawła w okolicznych tych miejscowościach Nieraz próbowano kamienować i w tej właśnie tej miejscowości, gdzie oni mieszkali, ukamienowano go. I później znamy historię, otoczyli go uczniowie, on powstał i na drugi dzień wyszedł głosić dalej Ewangelię. I później znowu wraca i Paweł słynął z tej determinacji, że wracał do miejscowości, gdzie go chcieli ukamienować. Więc tam, gdzie go ukamienowali, myśleli, że go zabili, zostawili go, wrócił jeszcze raz. Więc jaki ojciec wysyła syna, nie będąc tej wiary, nie widząc sensu w czymś takim jak podróż misyjna, na takie niebezpieczeństwo. Więc jeśli żył, to zacząłem się zastanawiać, że no raczej słaba była ta relacja. Raczej może nawet o nim nie wiedział, że istnieje. Też można zbadać taką wersję, że miał mnóstwo żon, ten człowiek. I nawet nie wiedział, że jakiś tam Tymoteusz istnieje. I Tymoteusz wolał mieć ojczyma z brodą, do którego go matka wysłała, mówi idź z nim, niż właściwego swojego ojca, który był. Nie wiadomo tak naprawdę, co tam się wydarzyło, ale wszystkie poszlaki mówią, że coś tam było nie tak. Nie była to normalna, klasyczna rodzina, w jakiej w większości przypadków nam udało się wychować. Coś musiało tam nie zadziałać. Być może po prostu jego tata nie żył. I myślę, że na tym braku ta relacja w ogóle mogła powstać. Na tej potrzebie czegoś, czego Tymoteusz sam wtedy nie miał. I zaczynają wędrować. I bibliści zgadzają się, kiedy też czytałem, sprawdzałem, czy moje dochodzenie ma jakiś sens. Zgadzają się, że Tymoteusz miał problemy z poczuciem tożsamości i wartości, że słowa, jakie są używane do niego, te sytuacje, to, co Paweł do niego pisze, plus ta cała sytuacja, w której był, że to widać, że to jest chłopak, który walczył o swoją tożsamość, o swoje miejsce, o swoją taką poczucie pewności tego, że Bóg go powołał na to miejsce, w którym jest. I do tego jest zgoda. Więc mamy taki świat. Chłopaka z dziwną relacją domową, być może osieroconego przez ojca, a jak nie fizycznie, to na pewno emocjonalnie czy duchowo, wrzuconego na podróż misyjną do najbardziej radykalnego i zdeterminowanego i odważnego człowieka, jaki wtedy chodził po ziemi w tych okolicach. I razem z nim kilkanaście lat wędrują i Paweł pisze, wiecie o nim, że on jak syn ojcu służył razem ze mną w głoszeniu dobrej nowiny i też pisząc później do Tymoteusza w prześladowaniach, w trudach i w różnych dziwnych sytuacjach. Mało mamy ojców, a dużo nauczycieli. Tymoteuszowi udało się spotkać z takim, no właśnie z kim? My kiedy czytamy o Pawle, no to mamy oczywiście, że wspaniały mąż Boży, wielce przekonany o swoim powołaniu. Czytamy jego listy, wpływ miał na miliony ludzi, miliardy ludzi tak naprawdę. Czyta listy dzisiaj jego i ciągle je badamy i zachwycamy się, jak wielką mądrość tam włożył, jak wiele duchowych prawd, jaki wielki udział w historii zbawienia Paweł rzeczywiście miał. I Paweł znowuż urodzony w porządnej żydowskiej rodzinie, wykształcony, jego przeszłość wspierała wszystko to, co robił i w pewnym momencie, wiemy, spotkał Chrystusa, on mu się objawił, to zmieniło absolutnie i z tego zdeterminowanego prześladowcy Kościoła powstał zdeterminowanym głosicielem Ewangelii. I ten też Paweł, który znowuż jakby wyciągnął swoje CV, miał wszystko na korzyść. Mówi, wszystko, co wydarzyło się w jego życiu, było na korzyść tego, do czego został powołany i co mógł robić. Nawet ten jego faryzeizm i ta jego dogłębna znajomość żydowskiej takiej tego poczucia wyjątkowości, ale w tym negatywnym stopniu, że nawet pierwsi chrześcijanie nie bardzo rozumieli, że Ewangelia nie jest tylko dla Żydów i któż mógłby być lepszą osobą, żeby nie rozwalić ten beton takiego żydowskiego myślenia, które i on był tym, który został powołany, żeby zanieść Ewangelię do pogan. I co czytamy, co Paweł sam pisze o sobie? Pisze tak. Dziękuję temu, to jest w liście do Tymoteusza, który mnie wzmocnił Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, bo przyjął mnie do służby, mnie kiedyś bluźniercem, prześladowcem i gnębiciela. Jednak dostąpiłem miłosierdzia. Działałem, bo byłem bez zrozumienia. Postępowałem w niewierze. Ale rzeczywiście łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie, zostały mi udzielone niezwykle hojnie. Wiarygodne to słowo warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z którymi ja jestem pierwszy. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał całą cierpliwość jako przykład dla tych, którzy mają w Niego wierzyć, aby otrzymać życie wieczne. Wiecie, ile on tu więcej pisze o sobie niż o Bogu. Nie wiem, czy to tak w tym kontekście jeszcze raz przeczytam, ale dziękuję temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi, naszemu Panu, że mnie uznał, że przyjął mnie kiedyś bluźniercę, gnębiciela. Jednak ja dostąpiłem miłosierdzia, to już 5 razy. Postępowałem w niewierze, ale rzeczywiście łaska naszego Pana wraz z wiarą, która jest w Chrystusie i miłością, zostały mi udzielone niezwykle hojnie. Wiarygodne to słowo jest, słuchajcie, warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Czyli innymi słowy, wiarygodne jest słowo, że Chrystus przyszedł na świat zbawić Pawła jako pierwszego z grzeszników, że największy grzesznik, bo dostępna jednak miłosierdzie, aby we mnie pierwszym Chrystus okazał całą cierpliwość jako przykład dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć, aby otrzymać życie wieczne. Niemalże można by powiedzieć, jakby nie lubić Pawła, stwierdzić, że plan zbawienia jest taki, że są ludzie i później muszą poznać Pawła, przez Pawła poznają Chrystusa i przez Chrystusa wejdą do owczarni niebieskiej spotkać się z Ojcem. Czytając to, nie lubiąc go, można mieć taki wniosek, że tak bardzo i silnie stawia się w tym miejscu. I mogło to wielu denerwować i też miał wielu, nie tylko miał zwolenników Paweł. I przebywając z taką osobą, myślę, można się denerwować. Zastanawiam się, jak wyglądały ich podróże, kiedy ten chłopak taki raczej z tymi problemami tożsamościowymi, nie bardzo wiedzący, co ma ze sobą zrobić i co robić, żyje z takim człowiekiem, który gdzie nie pójdzie, to mówi kazanie na temat, jak bardzo jest wybrany, jak bardzo Bóg w nim okazał łaskę i tak bardzo, jak będziecie za moim przykładem szli, tak wy będziecie mogli mieć dopiero zbawienie i miłosierdzie. I myślę, że usłyszał tych kazań i tego samego, i tej samej historii wspaniałego jego nawrócenia i wybrania dziesiątki, jak nie setki razy. I myślę sobie, co musiał myśleć w tej swojej głowie w tym wszystkim, czy czasem też nie doszedł do jakiegoś wniosku, czy czasem ten Paweł trochę nie przesadza. Czy czasem może nie jest tak, że jednak nie tylko on jest tak bardzo wyjątkowy i potrzebny. I taki był Paweł. Taki był Paweł, czytając jego listy, czytając z jakiego poziomu autorytetu pisał, poza listem do Filipii, co jest właśnie bardzo interesujące, tak naprawdę to widać i nie możemy o nim powiedzieć, że nie był przekonany do swojego powołania. Możemy, nie da się znaleźć miejsca, w którym można by było stwierdzić, że jakoś w jakimkolwiek miejscu zawahał się, że Bóg go wybrał i że on jest bardzo, ależ to bardzo ważny w planie zbawienia, jaki Bóg zapewnił. Pisał nawet o sobie w ten sposób, że dałby się sam, gdyby to tylko było możliwe, odłączyć od Chrystusa, innymi słowy zamienić swoje zbawienie na zbawienie wszystkich tych, którzy byli w Izraelu, czyli tak naprawdę utożsamiał się z tym, że chciałby tak samo jak Chrystus oddać życie, gdyby to tylko było możliwe. No i później pisał, że w ogóle to jakby już nie jest potrzebne, bo Chrystus to zrobił, ale to był stan jego umysłu. To był stan jego umysłu, że gdyby to było możliwe, gdyby Bóg otworzył taki plan, powiedział: Paweł, jeszcze ty, pójdź na ten krzyż, to myślę, żeby poszedł bez zawahania. Tak bardzo był przekonany o ważności swojego życia w dziele zbawienia, jakie jest. I te dwa światy się spotkały. I te dwa światy się spotkały na kilkanaście lat, wędrowały ze sobą, podróżowały. I wierzę, że jest to czymś innym, mam nadzieję, że też to widzicie, niż słuchanie nauczeń. Że ta relacja, ten wpływ jeden na drugiego, widząc czego później dokonywał Tymoteusz, że to jest coś więcej niż tylko bycie uczniem zaocznie. Że to jest to uczniostwo, którego tak naprawdę Chrystus nauczył swoich uczniów, którzy razem z Nim byli w miejscach trudnych i w miejscach radosnych, którzy razem w Nim byli w miejscach chwały, no i potem, jak wiemy, kiedy było miejsce te najtrudniejsze, się rozproszyli, ale mimo wszystko zgromadził ich później. Razem z Nim byli w miejscach, gdzie chcieli Go zabić. Wiele razy też Jezus chodził do miejsca, gdzie wiadomo było, że byli Żydzi, że byli Rzymianie, że mogą Go zabić. Jest takie ciekawe miejsce w Ewangelii Jana, gdzie oni już, Jezus chce iść skrzesić Łazarza. Oni mówią: Panie, przecież tam nastawali na Twoje życie. A on mówi: idziemy, bo Łazarz musi żyć, będzie żył, tylko zasnął. A oni: dobra, pójdźmy i z nim pomrzyjmy. Oni już szli ze świadomością, że to już będzie koniec. Więc ja sobie zastanawiam się, w jakim oni stresie żyli czasami, wędrując z Jezusem też od wioski do wioski, głosząc Ewangelię i gdzie nastawano na ich życie. Ale Jezus miał świadomość taką samą jak Paweł, że jego życie jest bezpieczne do czasu, aż ojciec zdecyduje inaczej. I tak samo jak było, jak przyszedł do tej, to była chyba Listra, do Tymoteusza, to też go ukominowali, zgromadzili się bracia, on wstał i na drugi dzień poszedł i później wrócił i wracał do tych. I wiecie, po takich sytuacjach ja rozumiem, można mieć tą świadomość i pewność, że jak Bóg tak cię podniósł, albo go zabili rzeczywiście i został wskrzeszony, albo go tak poturbowali, że myśleli, że nie żyje, ale kto normalny przeżywa coś takiego, mimo wszystko nie ma żadnych krwiaków, jakichś wewnętrznych obrażeń i na drugi dzień idzie dalej w podróż misyjną. I myślimy sobie, o, gdybym coś takiego mi się przytrafiło, to bym miał już ufność. Ale to się działo Pawłowi wcześniej, że on wracał do miejscowości, których go próbowali kamienować, z których musiał uciekać. Więc ten człowiek był tak samo zdeterminowany jak Chrystus do tego, żeby wykonać plan Ojca i czuł się niesłychanie ważny i istotny i że jest w centrum tego planu, który Bóg zaplanował, żeby był. I widział tą, miał tą determinację, żeby to wykonać. I te dwa światy się przenikają i wiemy, że raczej to świat Pawła przeniknął Tymoteusza, bo później powiem, jak żywot Tymoteusza się kończy. Ale kiedy myślę sobie o tym, czym jest uczniostwo, to właśnie jest czymś takim. To jest spotkanie się z człowiekiem na poziomie serca, na poziomie otwartości, by jego świat mógł przeniknąć do mojego, by to, jak ten ktoś naśladuje Chrystusa, stało się pragnieniem mojego serca, by tak samo naśladować Chrystusa jak ten ktoś. I Paweł do Filipian właśnie to pisał, mówi, bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja, jestem naśladowcą Chrystusa. A dalej mówi, róbcie wszystko to, co ja robiłem, to miejcie to za wzór i zasługuje to na uznanie. Wprowadzajcie w życie wszystko to, czego nauczyliście się, co przyjęliście, co usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Mówi, miał tą odwagę powiedzieć, żyjcie tak jak ja, a Bóg pokoju będzie z wami. Bądźcie naśladowcami Chrystusa, tak jak ja jestem Jego naśladowcą. To jest uczniostwo, do jakiego nas powołał. To jest życie, to jest wędrówka, to jest pewna pielgrzymka, w którą poszedł Tymoteusz w tej relacji z Pawłem. I nie chodziło o same dzieła, które robili, jak o tą relację, która mogła w trakcie dziania się tych rzeczy zostać zawarta. I ona absolutnie zmieniła Tymoteusza życie. I myślę, kiedy czytał ten list od Pawła, który został mu wysłany z więzienia, który został mu wysłany, kiedy Tymoteusz był w Efezie i tam był takim no, biskupem tak naprawdę. Został biskupem Efezu i do końca swoich dni, do późnej starości był biskupem Efezu, ale wtedy był już około 30-letnim mężczyzną i Paweł pisze do niego te listy, przekazując mu znowu te najważniejsze rzeczy. I na samym początku tego listu pisze mu o tym swoim powołaniu znowu. I zastanawiałem się, mówię, czemu, kto normalny pisze znowu coś takiego, przecież Tymoteusz to setki razy słyszał. I Tymoteusz mógł sobie myśleć, może jak wrócą w tą wędrówkę, jestem pewien, że nie wiedział, co będzie z jego życiem za 10-15 lat. Ponieważ nie wyobrażał sobie, że zostanie biskupem. Żaden 13-latek nie marzy o tym. Kto sobie takie rzeczy, kto ma, strażakiem może jeszcze, ale na pewno nie biskupem. A on został już w tym wieku biskupem tego kościoła i został biskupem w kościele, gdzie wyobrażam sobie, nie było nikogo lepszego, kto mógłby być tym biskupem. Ponieważ był to kościół, gdzie byli poganie, gdzie było mnóstwo różnych kultur i byli chrześcijanie. Czyli dokładnie to był taki dom, w jakim Tymoteusz się wychował. Dramaty czy trudy jakieś na zasadzie, że ktoś tylko z rodziny się nawrócił, na przykład trzecia żona się nawróciła i co ona ma zrobić, bo jest częścią takiego małżeństwa. Tymoteusz mógł wiedzieć, co to znaczy. Mógł wiedzieć i rozumieć, był w stanie może porozmawiać z każdą ze stron. Okazuje się, że jego życie, mimo że nie było takie jak Pawła, idealnie było przygotowane po to, żeby był odpowiedzią na problemy ludzi, którzy byli w tamtym czasie. I może mając 12, 13, może 20, 25 lat tego nie widział, ale kiedy był zdeterminowany trwać w uczniostwie, w tej pielgrzymce, w tej wędrówce, z człowiekiem tak różnym, którego ja mam wrażenie miał dość. Jak można żyć z takim egocentrykiem, który ciągle mówi o sobie i pisze o sobie i głosi o sobie. Można by tak było powiedzieć. Ale za pierwszym razem to dobrze brzmi, tak jak się w to człowiek wczyta, to tak jest. Skąd to było, że Bóg nigdy tego nie potępił? To zaraz sobie odpowiemy. Ale nie ma lepszej jego osoby do bycia biskupem Efezu niż Tymoteusz. I z tej niepewności i z pierwszej historii, którą Tymoteusz zobaczył, jak wygląda ewangelizowanie, to zobaczył, że Pawła zabili, a potem został podniesiony do żywych. Tymoteusz oddaje swoje życie w wieku około 90 lat w dokładnie symetrycznej, identycznej sytuacji, w jakiej ukamienowano Pawła, który nie zgodził się na oddanie czci pogańskiemu bóstwu. I dokładnie ta historia dzieje się na koniec życia Tymoteusza, który wybiega jako stary dziadzio biskup z brodą już wielką i mówi, nie godzi się czcić bałwanów i go za to zabijają. I ten niepewny chłopak jest w stanie taką ofiarę ponieść na koniec, no może po 90 też by powiedział łatwo, ale dalej nie wydaje mi się, że to jest łatwo. Do takiego miejsca go doprowadził, ale co się dzieje pomiędzy? Więc Paweł pisze mu ten list i możemy sobie pomyśleć jeszcze tak. Fajnie, że Bóg tak powołał Pawła. My już wiemy, że nie będziemy tak powołani. My już wiemy, że no, to, co mamy, to nasze powołanie żyć i jakoś przeżyć. I myślę, że może Tymoteusz sobie tak myślał. Jestem pewien, że się mocno zdziwił, co przeczytał w tym liście. Bo przeczytam wam jeszcze raz ten tekst, ale do końca. I do końca on mówi w ten sposób. Dziękuję temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania. Bo przyjął mnie do służby, mnie, kiedyś był zniercem, prześladowcem, gnębiciela, a jednak dostąpiłem miłosierdzia. Działałem bowiem bez zrozumienia. Postępowałem w niewierze, ale rzeczywiście łaska naszego Pana wraz z wiarą, miłością, która jest w Chrystusie Jezusie, zostały mi udzielone niezwykle hojnie. Wiarygodne to słowo i warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, aby we mnie pierwszym Chrystus okazał całą cierpliwość jako przykład dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć, aby otrzymać życie wieczne. A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niech będzie chwała, cześć na wieki wieków. Amen. Nakaz ten powierzam Tobie, synu Tymoteuszu. Nakaz ten, całe to powołanie, całe to wybranie, całe to poczucie, że jestem niezbędną, istotną częścią Bożego planu, tak jakby beze mnie nic się nie miało dobrego wydarzyć, co się może wydarzyć, tak jakby losy świata niemalże wisiały na mojej woli wejścia w to powołanie lub nie, cały ten nakaz, całe to wielkie wybranie, tak wyjątkowe, które tak traktujemy z taką wyjątkowością i czcią, bo tak jest, Paweł powierzał Tymoteuszowi. Na koniec swoich dni, pisząc z więzienia, mając świadomość, że możliwe, że z niego już nie wyjdzie. Może mając świadomość w jakiś sposób, jak to życie Tymoteusza się też potoczy, bo później wspomina o tych prześladowaniach, których dostąpili, o tych pierwszych wydarzeniach, jak się spotkali. Ale cały ten przekaz powierzył kolejnemu pokoleniu. Kolejnej osobie, która nigdy w życiu by nie pomyślała, kiedy zaczęli tą wędrówkę, mając te kilkanaście lat, że to będzie moje powołanie. Że moim powołaniem będzie być tym, który dziedziczy dzieło, które zostało nadane osobie, która miała największy wpływ na dzieje chrześcijaństwa w tamtym czasie. Na osobie, o której będą miliardy ludzi, miliony ludzi na całym świecie uczyć się i czytać, te dzieło zostało powierzone Tymoteuszowi. I czy my myślimy o sobie w ten sposób, że my, czy ty, każdy z nas, każdy z osobna, że jest ci powierzone dzieło? Nie wiem, czy na taką miarę i skalę, ale kiedy Tymoteusz zaczął tą wędrówkę, to nie miał możliwości wiedzieć. Gdzieś tam po drodze zostały wypowiedziane proroctwa, bo tak tu Paweł pisze, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw, staczaj zgodnie z nimi dobry bój, zachowuj wiarę i dobre sumienie, bo niektórzy, którzy je odrzucili, odpadli od wiary. Ale w momencie, kiedy decydujesz się na bycie uczniem, na podążanie za Chrystusem w taki sposób, jaki to Chrystus zaplanował, będąc w takiej relacji, mając duchowego ojca, mentora, jakkolwiek to nazywać, ale będąc w relacji serce do serca, gdzie inny świat, być może dziki dla ciebie, totalnie inny, może przytłaczający w pewnym momencie, ale kiedy pozwolisz innemu światu, który jest naśladowcą Chrystusa, wpłynąć na siebie, i to jest nieważne, ile kto ma lat, to może wydobyć to najlepsze, co jest w tobie, te Boże powołanie. Jeśli nie masz nikogo wokół siebie, kto będzie cię utwierdzał w Bożym powołaniu, o tym, że twoje życie ważne jest w historii zbawienia. Jeśli nie będzie w nas tego poczucia, które o taką walkę toczyła się w życiu Tymoteusza. Kto jest taki pewny, że nie będzie tutaj biskupem? Kto ma taką pewność, że Bóg go nie powoła do bycia pastorem, usługującym? Jeśli nie wejdziemy w tą wędrówkę, jeśli nie damy przestrzeni Bogu działać w naszym sercu i wydobywać ten dar, to być może Tymoteusz też dalej byłby sobie Tymoteuszem gdzieś tam z mamą i babcią żył. I nie byłoby tych listów, i nie byłoby tych wierzących, i nie byłoby tych zbawionych rodzin i tych uratowanych domów. To dziedzictwo bycia uczniem, ta tradycja przekazywania jedni kolejnym, ta wzajemna relacja, być może niemożliwa do osiągnięcia tak super silna jak u nich, bo to się dzieje, jak ludzie rzeczywiście wędrują i cały dzień, dnie ze sobą spędzają. Ale tak samo wierzę, że dzisiaj, szczególnie dzisiaj, kiedy mamy dostęp do tysięcy różnych nauczań i wszystkiego jest w internecie, jak bardzo walka jest w naszych głowach, co jest prawdziwym uczniostwem. Jeśli nie będziemy w powołaniu, jeśli wszyscy tutaj nie staną i nie będą mieć świadomi, że żyją w powołaniu i że wiele od nich zależy, to taki czas, jak teraz mamy, bo cały maj chcemy o tym mówić, żeby jak najlepiej wykorzystać wydane pieniądze i mnóstwo siły i energii w festiwal, którego jesteśmy częścią. Gdzie udało się zrobić wydarzenie bez precedensu, osobę ściągnąć, która jest tak bardzo znana wśród niewierzących i wśród wierzących i mieć wsparcie miasta. Jeśli nie będziemy mieć tej świadomości, jak bardzo ważni jesteśmy w Bożym planie, jak bardzo centralnie jesteśmy w Bożym planie, że On chce użyć każdego z nas do tego, żeby tą Ewangelię zanieść, każdy według swoich darów i sposobów, to naprawdę zmarnujemy bardzo dużo czasu, energii i pieniędzy. I to będzie do nas wracać i będą się pojawiać może kolejne okazje i będziemy w miejscu, w którym nie wypełniamy jako cała wspólnota swojego powołania. Bo to nie jest rzecz, żeby stwierdzić, tak jak Tymoteusz mógł sobie stwierdzić, to tam rzecz Pawła albo apostołów, kim ja jestem, żeby brać odpowiedzialność za takie rzeczy. Nikt nie wie tak naprawdę, co Bóg będzie zamierzał uczynić. Wielu, których czytamy książki akurat i czytamy świadectwa, jak Bóg ich powołał w wieku 40, 60, 80 lat. I to był ten moment, kiedy zdecydowali się radykalnie zostać uczniem Chrystusa i pójść rzeczywiście za Nim i wziąć odpowiedzialność za swoje powołanie, zadać Bogu, rzucić Mu wyzwanie, czego tak naprawdę ode mnie chcesz? Jakie jest moje miejsce w tym całym Bożym planie zbawienia? W jaki sposób mogę wziąć udział w Twoim planie zbawienia, skoro sam napisałeś przez usta Pawła, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy? To jest rzecz, która powinna nas motywować. To jest, wierzę, uczniostwo, które ma sens. To jest życie chrześcijańskie, które się nie nudzi, które jest pełne pasji, radości, owoców i łez radości, kiedy widzisz, jak życie drugiego człowieka się zmienia. Tyle chciałem powiedzieć. Możemy się pomodlić. Chciałbym, żebyśmy sobie zadali takie pytania. Czy rzeczywiście rozumiem, jakie jest moje miejsce w ciele Chrystusa? Jaki jest moje dar? Co jest takiego, co Bóg zaplanował, żebym wziął odpowiedzialność? Jeśli nie wiem, bo nie wiesz, to trzeba pytać. Trzeba potem zadać pytanie, Boże, czy nawet jeśli wiem, czy to robię? Czy jestem w miejscu, w którym biorę odpowiedzialność za dary, za powołanie, za łaskę, za służbę, którą mi powierzyłeś? Jeśli to robię, super, to czy mam osobę, która jeszcze bardziej wywleka ze mnie to, co dobre, to, co najlepsze, umacnia mnie w wierze, umacnia mnie w tym powołaniu, która jest jak ten Paweł, trochę z innego świata może, ale która gimnastykuje mnie i powoduje, że się rozwijam jeszcze bardziej, szukając Chrystusa. I pytanie chyba, które teraz na ten czas, jak mogę, i sam sobie zadaję, jak mogę jeszcze bardziej przyczynić się do tego, żeby ta okazja, która jest przed nami, ta cała możliwość dotarcia z Ewangelią do największej ilości osób, jaka była w tym kraju, jak mogę wziąć w tym udział, żeby rzeczywiście to przyniosło Bogu chwałę, tego Boga, któremu tak wiele zawdzięczamy. Tobie niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.